Dzisiaj taka lekcja druga, odbierzcie sobie drugą królewską, bo to jest zapisane w kilku miejscach, ale ja przeczytamy sobie cały fragment, natomiast omówimy sobie tylko jedną kwestię, ponieważ to jest taki obszerny fragment. Dwudziesty rozdział drugiej Księgi Królewskiej. On jest też zapisany w Księdze Izajasza, w drugiej Księdze Kronik, ale my przeczytamy ten rozdział jeden. Jeśli ktoś chciałby przeczytać 20 rozdział tej drugiej Księgi Królewskiej, to bardzo proszę. No, kto będzie czytał? Głośno i wyraźnie.
Dobrze. W tych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i powiedział mu: tak mówi Pan, rozporządź swym domem, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił swoją twarz, odwrócił swoją twarz do ściany i modlił się do Pana. O Panie, proszę Cię, wspomnij teraz, że postępowałem wobec Ciebie w prawdzie i z doskonałym sercem, czyniąc to, co dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz rzewnie. Ale zanim Izajasz wyszedł do środkowego dziedzińca, doszło do niego słowo Pana: wróć i powiedz Ezechiaszowi, wodzowi mego ludu: tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twego ojca: wysłuchałam Twojej modlitwy i widziałam Twoje łzy. Oto uzdrawiam Cię, trzeciego dnia wejdziesz do domu Pana. Dodam też do Twoich dni 15 lat i wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla Asyrii. I będę bronić tego miasta ze względu na siebie i ze względu na Dawida, swego sługę. Następnie Izajasz powiedział: przynieście garstkę suchych fig. Gdy wzięli je i położyli na wrzód, wyzdrowiał. Ezechiasz zapytał Izajasza: jaki będzie znak tego, że Pan mnie uzdrowi i że na trzeci dzień pójdę do domu Pana? Izajasz odpowiedział: to będzie znakiem od Pana, że uczyni Pan tę rzecz, którą obiecał. Czy cień ma się posunąć o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Ezechiasz odpowiedział: łatwo cieniowi posunąć się o 10 stopni. Nie, niech cień cofnie się o 10 stopni. Wtedy prorok Izajasz zawołał do Pana i on cofnął cień o 10 stopni, po których przesunął się na zegarze słonecznym Achaza. W tym czasie Berodach Baladan, syn Baladana, król Babilonu, posłał listy i dar do Ezechiasza. Usłyszał bowiem, że Ezechiasz chorował. I Ezechiasz wysłuchał posłańców i pokazał im cały skarbiec swoich kosztowności: srebro, złoto, wonności, drogocenne olejki oraz swoją zbrojownię, a także wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było nic, czego Ezechiasz by im nie pokazał w swoim domu i w całym swoim państwie. Wtedy prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zapytał go: co powiedzieli ci mężczyźni i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odpowiedział: przybyli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Znowu zapytał: co widzieli w twoim domu? Ezechiasz odpowiedział: widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było nic, czego bym im nie pokazał w swoich skarbcach. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: słuchaj słowa Pana. Oto przyjdą dni, kiedy wszystko, co jest w twoim domu i co zgromadzili twoi ojcowie aż do tego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. nic nie pozostanie, mówi Pan. Z Twoich synów, którzy będą przychodzić do Ciebie, pochodzić od Ciebie i których spłodzisz, zabiorą niektórych i będą eunuchami w pałacu króla Babilonu. Wtedy Ezechiasz powiedział do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. I dodał: czyż ono nie jest dobre, jeśli za moich dni będzie pokój i prawda? A pozostałe dzieje Ezechiasza, cała jego potęga i to, jak zbudował sadzawkę i kanał, którymi sprowadził wodę do miasta, czy nie są zapisane w Księdze Kronik Królów Judy? I Ezechiasz zasnął ze swoimi ojcami, a jego syn Manases królował w jego miejsce.
Tak, mamy tutaj taką historię ciekawą. Ja zatytułowałem dzisiejszą lekcję: ciesz się, ale nie trać przy tym głowy. I zaraz może się wyjaśni, dlaczego tak zatytułowałem dzisiejszą lekcję. Mamy sytuację, w której co się wydarzyło? Ezechiasz
zachorował.
Śmiertelnie zachorował. Był śmiertelny wrzut. I chciał umierać?
Nie
chciał umierać, chciał żyć. I co się stało?
Zaczął płakać przed Panem.
Zaczął płakać przed Panem. Jeżeli człowiek chce żyć i nagle spada na niego informacja, że jego życie za chwilę się skończy, to czy to było wtedy, czy to jest teraz? Czy ufamy Bogu, czy nie ufamy Bogu? W pierwszym momencie nasze życie się załamuje. To jest tragedia. Po prostu tracimy głowę. Wpadamy w panikę. Może czasami ktoś się znajdzie, kto przy tym zachowuje żelazną wolę i jest betonowy, zamurowany i nic go nie rusza. Ale w większości wypadków to jest moment, w którym wszystko się zmienia. Bo się dowiadujemy, że nasze życie się kończy. I Ezechiasz płacze przed Panem. Idzie do Pana z tym. No bo co może innego zrobić? Idzie do Pana. Dlaczego? Bo skąd przyszła informacja, że on umrze? Czyli kto powiedział te słowa?
Pan.
Skoro Pan powiedział, żeby rozporządził swoim domem, przekazał zwierzchnictwo, poukładał wszystko, uporządkował rzeczy, które po prostu, żeby po jego śmierci nie było bałaganu. Informacja przychodzi od Pana. Czyli wiadomo, kto zdecydował o końcu jego życia. Dlatego Ezechiasz idzie do Pana z tym, no bo ten, który ma zabrać mu życie, ten również może mu to życie zostawić. I Bóg go wysłuchuje?
Tak.
Tak, Bóg wysłuchał go. Wysłuchał jego płaczu, wysłuchał jego prośby i przedłużył jego życie. I dał nawet cudowny znak, tak, ponieważ cień zegara się cofnął.
Tak, o 10 stopni.
Tak. Wydarzenie niespotykane, bo cień się przesuwa, bo słońce idzie w tym kierunku, tak? Jednym cień się przesuwa, tu cień się cofnął. I Ezechiasz wyzdrowiał. Ta historia jest też opisana w Księdze Królewskiej drugiej. Otwórzcie Księgę Królewską drugą.
To jest.
Przepraszam, drugą Księgę Kronik. 32 rozdział. Tam też jest opisanych wiele innych rzeczy, dlatego że życie Ezechiasza było dość bogato przez kronikarzy spisywane. Ezechiasz też, najazd był króla syryjskiego w czasie, gdy Ezechiasz królował. Ezechiasz też, jak czytamy, zobaczcie, 32 rozdział. 32 rozdział od 24 wersetu. W tych dniach Ezechiasz śmiertelnie zachorował, modlił się do Pana, a on przemówił do niego i dał mu znak. I dalej jest napisane: Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za dobrodziejstwa, które mu wyświadczone były, gdyż jego serce uniosło się pycho, dlatego powstał gniew przeciwko niemu. Ale Ezechiasz ukorzył się z tej wyniosłości i mieszkańcy Jerozolimy i nie spadł na nich gniew. Prawdopodobnie myśmy to studiowali przy okazji życiorysu Ezechiasza. Ja w to nie będę jak gdyby tutaj wnikał, w tą całą historię. Myśmy ją kiedyś przestudiowali. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewną kwestię. Zobaczcie, co jest napisane dalej. Od 27 wersetu do 31, zobaczcie. Przeczytajmy ten fragment.
Ezechiasz posiadał bardzo dużo bogactwa i wielką sławę. Uczynił sobie skarbce na srebro i złoto, drogie kamienie, wonności, tarcze oraz wszelkie kosztowne przedmioty. Miał też spichlerze na zbiory zboża, wina i oliwy, obory dla wszelkiego gatunku bydła i zagrody dla trzód. Pobudował sobie miasta i miał liczne stada owiec i wołów, gdyż Bóg dał mu wielki majątek. To właśnie Ezechiasz zatkał źródło wód w górnym Gihonie i przeprowadził je dołem po zachodniej stronie miasta Dawida. I powodziło się Ezechiaszowi we wszystkich jego działaniach. Jednak z powodu posłów książąt Babilonu wysłanych do niego, aby dowiedzieć się o znaku, który się wydarzył w ziemi, opuścił go Bóg, aby wystawić go na próbę i poznać wszystko, co było w jego sercu.
Ciekawe. Popatrzmy sobie na Ezechiasza. Na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Jak wiele od Boga doświadczył Ezechiasz. Popatrzmy sobie na pierwszy fragment, tą księgę Kronik od 24 do 26. Jak wiele Ezechiasz otrzymał od Pana.
Dużo bogactwa, wielką sławę.
Sławę, bogactwo.
Srebro, złoto.
Błogosławieństwo.
Spichlerze.
Tak. Czyli Bóg mu bardzo obficie błogosławił. Co się stało z Ezechiaszem? To sprawiło, że Ezechiasz poczuł się pewny siebie. Cała historia jest Ezechiaszem. Natomiast ja chciałem zwrócić tylko na tę kwestię uwagę. I dlaczego nie spadł na niego Boży gniew?
Bo ukorzył się.
W porę się ukorzył przed Panem. Nie zwlekał z tym. Ezechiasz był bardzo bogaty i przez chwilę zapomniał, komu to zawdzięcza i do kogo to należy. Ponieważ nie miałby tego wszystkiego, gdyby Bóg mu nie pobłogosławił. Gdyby Bóg mu nie pobłogosławił. I teraz wydarzyła się pewna rzecz, kiedy wyzdrowiał, to informacja o tym, że ten niesamowity znak się wydarzył, że tam się cofnęło ten cień, do kogo dotarł? I jego choroba.
Do książąt Babilonu.
Dotarło aż do Babilonu. To nie było wydarzenie, które gdzieś tam wygasło. Nie, to było tak znamienne wydarzenie, tak znamienna sytuacja, że informacja o tym dotarła aż do Babilonu. I co się stało? Przyszli posłowie. I co? Po co oni przyszli?
Dowiedzieć się o znaku.
Dowiedzieć się o jego znaku. O tym się dowiecie, jak przyjechałem. O znaku. Jak to było? Powiedz nam, bo też wiemy, że byłeś chory. I opowiedz nam o tym znaku. No i co robi Ezechiasz? Opowiada o znaku.
Otwiera skarbce.
Ezechiasz opowiada o znaku i pokazuje jeszcze to, o czym oni nie pytali. Jak myślicie, Ezechiasz, gdy wyzdrowiał, był szczęśliwy czy nieszczęśliwy?
Szczęśliwy.
Można powiedzieć, że był w euforii. Był przeszczęśliwy, że wyzdrowiał, a przed chwilą jeszcze groziła mu śmierć za chwilę. I kiedy przychodzą ci posłowie, to Ezechiasz opowiada o tym wszystkim i dodatkowo się
chwali.
Robi to, co trzeba i to, co nie trzeba, bo jest szczęśliwy, przeszczęśliwy jest. Co mówi mój Izajasz? Bo przychodzi Izajasz. Pan przysyła Izajasza i co?
Co widzieli w twoim domu, pyta.
Co powiedzieli?
Tak, najpierw pyta co?
Co powiedzieli ci mężczyźni?
Co powiedzieli ci mężczyźni? Tak? I co odpowiada?
Że z dalekiej ziemi z Babilonu.
Tak.
Nie było nic, czego by im nie pokazał.
I pyta się Izajasz,
najpierw, co powiedzieli ci mężczyźni, skąd przybyli? Przybyli z dalekiej ziemi. Znowu zapytał, co widzieli w twoim domu? Izajasz mówi, widzieli wszystko. Wtedy Izajasz powiedział, słuchaj słowa Pana. Słuchaj słowa Pana. Ci ludzie wiedzą, że to masz, przyjadą po to. A twoje dzieci z tego nie skorzystają. Pokazał to przyjaciołom?
Nie.
Pokazał to nie tym, którzy są przyjaciółmi. Pokazał to wrogom. Ponieważ nie raz, nie dwa Babilonia, Asyria najeżdżały Izrael. Ale jeżeli człowiek czuje się pewny siebie i uważa, że nic mu nie grozi, bo Pan go raz i drugi i trzeci wyratował, to przestaje być czujny. I Ezechiasz przestał być czujny. A Izajasz zwrócił mu na to uwagę. Izajasz przekazał Ezechiaszowi słowa Pana. To są konsekwencje twojej lekkomyślności. Ty się tym pochwaliłeś, ale to i tak będzie ich. Wszystko, co zgromadzili królowie Judy przez pokolenia, oni zabiorą. I jak Ezechiasz się do tego odniósł?
Dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś.
No, za moich czasów będzie.
Będzie dobrze.
Pokój.
Będzie pokój i prawda.
A jak wy byście powiedzieli?
To zależy.
To samo.
Kto wie? Sprawiedliwa? Może bardziej sprawiedliwa.
No właśnie.
Sprawiedliwa. Nie, bym się zastanowiła nad tym.
Jednak z powodu książąt Babilonu wysłanych do niego, aby dowiedzieć się o znaku, który się wydarzył w ziemi, opuścił go Bóg, aby wystawić go na próbę, by poznać wszystko, co było w jego sercu. nikt nie ostrzegł Ezechiasza, że przybędą, po co. Ezechiasz sam zadecydował o tym wszystkim. Jak myślicie, czym jest spowodowane to, że ktoś się chwali swoim stanem posiadania, tak jak Ezechiasz, chociaż niekoniecznie go ktoś o to pyta?
Pecha. Znaczy tutaj jestem w stanie, że pecha. No to, że jakby tam...
Wiecie, i to jest właśnie ta ciekawość, bo historia, która tu jest opisana, pokazuje, że Ezechiasz zrobił coś, czego nie powinien robić. Odsłonił swoje bogactwo,
na które pracowali
i które wynikało z Bożego błogosławieństwa. A on się tym wszystkim pochwalił, chociaż oni przybyli zapytać o znak. I co wyszło w jego sercu? Próżność. Próżność. Wyszła w jego sercu próżność. Bo tak czasami z ludźmi jest. Słuchajcie, to nie jest Ezechiasz, nie jest wyjątkiem. Niektórzy ludzie lubią się chwalić tym, co mają. Lubią. Po prostu są dumni z siebie, że do czegoś doszli i się tym wszystkim chwalą. Natomiast pytanie, jaka jest motywacja tego? I jakie są zagrożenia? I też wynika to ze stanu, jaki mamy. Bo jeżeli człowiek jest uradowany, szczęśliwy, to on przestaje być ostrożny często. Powie, co nie trzeba, z radości wychlapie coś tam językiem nie tak, jak trzeba. Zrobi nie to, co trzeba, bo on jest taki szczęśliwy, że głowę traci, mówimy. I czasami ze szczęścia można stracić głowę. I zrobić rzeczy, których się nie da odkręcić, ale które mądre nie są.
Ale wtedy to też jest próżność.
Dobra, ręka do góry, kto nie jest próżny. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kto nie jest w ogóle próżny? Proszę bardzo, sami skromni, ręka do góry. W każdym z nas jest próżność. Tylko jedni ją bardziej zahamowują i panują nad nią, drudzy mniej. I najczęściej nasza próżność wychodzi wtedy, kiedy przestajemy być czujni. Stąd moja lekcja. Ciesz się, ale nie trać przy tym głowy. Nie jest nic złego cieszyć się z Bożego błogosławieństwa. Cieszył się, że Bóg go uratował. Ale kiedy przyjechali ci ludzie, to odpowiadaj na to, co ci przyjechali zapytać. Mów o Bożej chwale, o tym, co Bóg ci zrobił. Ale nie musisz się pokazywać wszystkiego, co masz. Ponieważ nie ma człowieka, któremu będzie to obojętny, który nie jest na to, a już na pewno nie Babilończycy. Stąd moje wnioski z tej historii. Co myślicie o zachowaniu Ezechiasza? Co myślicie o tym, co się wydarzyło w jego życiu w tym momencie? Wyszła na jaw jego stan serca?
Tak, to przez taką próbę.
Tak.
Bóg dał mu taką próbę, że właśnie...
Czasami jest tak, że dzieją się rzeczy, nie jesteście przed nimi ostrzeżeni. To jest próba dla was. Może nie dokładnie taka jak u Ezechiasza, ale czasami jest tak, że dzieją się wydarzenia i potem coś się stanie i nagle się okazuje tak naprawdę, co my o tej sprawie myśleliśmy, jakie mieliśmy zdanie. Mówimy coś, czego byśmy w życiu nie powiedzieli, a w tych okolicznościach nagle mówimy. Albo robimy rzeczy, których się potem wstydzimy. I one zawsze są wynikiem stanu naszego wnętrza. Zawsze. Tak jest, bo to jest reguła, bo Pan Jezus mówi, z obfitości naszego wnętrza wypływa to, co jest na zewnątrz. Czy to słowa, czy to czyny.
Ja też tutaj dostrzegam taką mądrość Boga poprzez właśnie taką próbę. Właśnie jakby tutaj to jest dla mnie niewyobrażalne, że po prostu Bóg może tak widzieć takie, tak wnętrze człowieka i właśnie poprzez taką próbę do takiej właśnie jakby do tego uzewnętrznienia się, tak? Tak jakby to pokazać, tak? No to dla mnie to po prostu
jest... Tak, jest to mądrość to jest, Boga.
Tak, to jest taka w ogóle mądrość, to jest dla mnie wow. No.
Pytanie, czy chciałabyś skosztować tej mądrości w swoim życiu?
I tak nie.
Widzisz, ja zawsze te lekcje robię tutaj, staram się przynajmniej ostatnimi czasy robić te lekcje, żebyśmy się zastanowili nad sobą samymi, tak? Bo to są lekcje, które mają nas dać nam pewną mądrość, pewne przemyślenia, czy przypadkiem jakieś z tych rzeczy, pewne zachowania, pewne myślenie, pewne wydarzenia nie mają przełożenia na nasze życie. Jeśli oceniamy kogoś, to pamiętajcie, że w pewnym sensie oceniamy samych siebie. Jeżeli kogoś krytykujemy, to bardzo często jest tak, że te rzeczy się dzieją również w naszym życiu. Pytanie, czy wtedy krytykujemy siebie? Czasami jest tak, że wychodzą na jaw również nasze myśli, nasze pragnienia, nasze przemyślenia. A kiedy tracimy nad sobą taką ostrożność, taką czujność, Słowo Boże mówi, że diabeł chodzi jak lew ryczący. I co on robi? On patrzy, kogo by pożreć, dlatego trwajcie mocni w wierze, czyli bądźcie czujni. I dotyczy to zarówno życia duchowego, jak i życia doczesnego. Wnioski moje. Nigdy nie zapominaj o Bożej łasce. To jest antidotum na pysznienie się tym, co mam. Jeżeli zawsze się pamięta o tym, komu się to zawdzięcza, i pamięta się o Bożej łasce, to wtedy ten środek ciężkości, wdzięczności jest przesunięty na Boga i wtedy mniej jesteśmy dumni z siebie. Jeżeli zapominamy o Bożej łasce, to ten środek ciężkości automatycznie przesuwa się na nas i zaczynamy o sobie myśleć lepiej. A ważne, żeby nigdy nie zapominać o tym, że błogosławieństwo i każda rzecz, która jest miła nam, ja nie mówię, są też rzeczy, Pan Bóg doświadcza na różne sposoby, ale to, co jest nam miłe i w czym możemy trwać, żyć, to jest Boża łaska. Nigdy nie zapominaj o Bożej łasce, a jak zapomnisz, to jak najszybciej sobie przypomnij. Ezechiasz uniknął kary Bożej tylko dlatego, że odpowiednio szybko sobie o tym przypomniał. Bóg jest łaskawy, ale nie lubi niewdzięczników.
Nikt nie lubi. Bóg to traci.
Więc bądźcie wdzięczni, Słowo Boże mówi. Bądźcie wdzięczni. Jesteście wdzięczni zawsze? Więc to jest taki apel, żeby być wdzięcznym. Bóg jest łaskawy, ale niewdzięczność nie jest mu miła. Ciesz się tym, czym Bóg cię łaskawie obdarza, ale nie trać głowy w tej radości, nie popełniaj głupstw. Bądź czujny. Bo emocje są raz takie, raz inne. Raz mamy bardzo dobry humor, jesteśmy przeszczęśliwi, w skowronkach, ale może być tak, że te skowronki zamienią się w smutek, w żal, zdarzy się jakaś choroba. Natomiast Bóg jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Nie trać głowy w czasie swojej radości. Czasami paradoksalnie, bo mówimy, że próba wiary, ciężki stan powoduje, że człowiek upada na duchu, odchodzi od wiary, zaczyna grzeszyć, ale zauważcie, że jak jesteśmy hiperszczęśliwi, to też bardzo łatwo o głupotę. Bardzo łatwo o popełnienie jakiegoś grzechu. O zrobienie bądź powiedzenie rzeczy, której potem żałujemy. A jest czasami tak, że zagrożenie i świadomość niebezpieczeństwa sprawia, że jesteśmy bardziej czujni. Różnie to bywa w życiu. Kiedy jest bezpieczna droga i idziemy sobie, to się rozglądamy na boki? Nie. Ale kiedy jest ciemno, bądź jest nierówna droga, to idziemy i bez przerwy patrzymy pod nogi, rozglądamy się, czy nikt nie idzie, czy coś. Jesteśmy czujni. Dlaczego? Bo jest, odczuwamy to jako niebezpieczeństwo. A kiedy wszystko jest bezpiecznie, tracimy ostrożność, tracimy uwagę. Czujemy się bezpieczni. I dobrze jest, jeśli Bóg nas prowadzi i pilnuje, i w porę ostrzega. Ale czasami jest tak, żeby zobaczyć, jacy jesteśmy, musi się coś wydarzyć. Tak jak w życiu Ezechiasza. Kolejny wniosek. Nie chwal się w swojej próżności. Skąd wiesz, komu się chwalisz? W ogóle lepiej się nie chwalić. A jeżeli już, to Panem. Skromność jest cnotą, a przez chwałka wadą.
Skromność jest cnotą?
Skromność jest cnotą, a przechwałka wadą. Kilka fragmentów, żebyśmy nie byli gołosłowni. Kilka fragmentów. Zobaczcie Efezjan. List do Efezjan, 4:5. Czytajmy sobie kilka historii, a umówię niektóre fragmenty, żeby... Efezjan 4:5. Efezjan 4:5, tak. 4:5 Efezjan.
Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Przepraszam, coś nie tak. Efezjan, momencik, bo coś namieszałem, albo 5:4, zaraz, chwila. Nie to. Efezjan 4:5.
Filipian 4:5.
Niech wasza skromność tak, będzie Filipian. Filipian. Tak, Filipian.
Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Ale jest blisko.
Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. A skromność jest przeciwieństwem chwalenia się. Przechwałek. Zobaczcie Jakuba, 4, list Jakuba, 4:13-17.
A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok. Będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.
Tak. I czasami jest tak, że coś postanowimy zrobić. Podejmiemy jakąś decyzję. I ona nam nie wyjdzie. I nasze serce może być wystawione na próbę. Jak się zachowamy? Jeden powie: nie poprosiłem Pana o łaskę. Masakra. Sam sobie winny jestem. A drugi, zanim się opamięta, to najpierw będzie psioczyć na wszystko dookoła. Czemu mi nie wyszło? A niech, to nie udało mi się i to, i tamto. To pokazuje, co mamy w sercu. Jacy jesteśmy w tym momencie? Nasze serce jest wystawione na próbę. Zachowania mogą być różne. Pierwszy Koryntian, 4:7-8.
Kto bowiem czyni cię różnym? Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już jesteście bogaci. Bez nas królujecie. I abyście królowali, abyśmy i my z wami królowali.
Tu jest mowa o rzeczach duchowych. Koryntianie uważali, że oni już sami do wszystkiego doszli, że Paweł im do niczego nie jest potrzebny. No dobrze, on tam zaczął, ale my sobie teraz świetnie poradzimy i dopiero my teraz mamy pełnię sami w sobie i nikt nam nie... Paweł nam nie jest do niczego potrzebny. Paweł co mówi? A co to jest z was? Co masz, czego byś nie wziął? Czy to jest majętność? Czy to jest poznanie? Co masz, czego byś nie wziął? Czemu się chlubisz poznaniem? Czemu się chlubisz stanem posiadania? I już królujecie, już uważacie, że wy wszystko macie. Duchowo jesteście pełni i obyście byli, mówi. Ale to jest pycha. Więc czy to są sprawy doczesne, czy to jest myślenie duchowe, zarówno w jednym, jak i w drugim jesteśmy zagrożeni pychą. Bo uważamy, że wszystko mamy. A jeżeli jeszcze coś tam zrozumiemy, czy jeszcze coś mamy, coś się nam powodzi, to nagle ogarnia nas radość, szczęście. I bardzo łatwo wtedy zachować się nie tak, jak trzeba. Błogosławiony ten, kto to wie i tego nie robi. 2 Koryntian jeszcze na koniec, 11 rozdział. 2 Koryntian, 11 rozdział. Szesnasty do dziewiętnastego wersetu.
Mówię znowu, niech nikt nie uważa mnie za głupiego, a jeśli już tak, to przyjmijcie mnie jako głupiego, abym i ja mógł się trochę pochlubić. Co mówię, nie mówię według Pana, ale jakby w głupocie, w tym śmiałym przechwalaniu się. Skoro wielu chlubi się według ciała, i ja będę się chlubił. Chętnie przecież znosicie głupich, sami będąc mądrymi.
To jest krótki wycinek całego fragmentu, w którym Paweł gani Koryntian za to, że przyjmują do siebie ludzi, którzy się szczycą, że są Żydami, że mają poznanie, że są apostołami, a oni przychodzą i robią im przysłowiową wodę z mózgu. Mówią im nie to, co powinni. A oni ich przyjmują, bo ich przechwałki tych ludzi działają na nich. Działają na nich. Oni dają się na nie złapać. Więc można się chwalić, ale można też się złapać na przechwałki. Paweł mówi co? Że wszelkie takie przechwalanie się w swojej głupocie będę się chlubił. Więc Paweł jednoznacznie definiuje to. To jest ironia w słowach Pawła. Paweł tu użył ironii, żeby przemówić dobitnie do Koryntian. Będziemy to pewnie za jakiś czas studiować, jak dojdziemy do listu do Koryntian. Ale nazywa to głupotą. Skromność jest wskazana zarówno w życiu duchowym, jak i doczesnym. Zarówno w życiu duchowym, jak i doczesnym. I Duch Święty, który w nas mieszka, niech nas prowadzi, zawsze daje nam mądrość. Jak mamy żyć? Jak mamy się zachowywać? Na co zwrócić uwagę? I da nam mądrość, żebyśmy zarówno w sytuacjach, kiedy jesteśmy zagrożeni, jak i w sytuacjach, kiedy rozpiera nas radość i czujemy się super bezpieczni, żebyśmy też zachowali mądrość i czujność nad swoim językiem, nad swoimi czynami. I jeśli Pan nas zechce wystawić na próbę, to niech tak będzie, żebyśmy ją przeszli dobrze, zwycięsko. Chociaż różnie może być. Ale zawsze jest tak, że jak w porę szybko się przyjdzie do Pana, to Pan jest łaskawy. Zastosowanie. Czy zdarza Ci się być zarozumiałym? Bo z tym zarozumialstwem to może być różnie, słuchajcie. My możemy tego nie widzieć, ale ktoś może to widzieć. My możemy to widzieć i możemy to powierzać Panu i walczyć z tym, ale możemy też być zarozumiali i ślepi na to. Więc w odpowiedzi na to pytanie potrzebujemy Bożej łaski. Czy zdarza Ci się zapominać o wdzięczności Bogu za to, co masz? Świadomej wdzięczności. Czy kiedy dziękujesz Panu, potrafisz konkretnie powiedzieć, za co dziękujesz danego dnia? Czy zdarza Ci się przechwalać stanem posiadania lub stanem swojej elokwencji, wiedzy, mądrości i eksponować się, na co Cię stać? Słowo Boże mówi, niech nie wie lewica, co czyni prawica. Czym innym jest hojność, czym innym chwalipięstwo. Czym innym jest mądrość, czym innym jest bombardowanie wszystkich dookoła z myślą, żeby wykazać ich głupotę. Pokazać swoją wyższość intelektualną, czy jakąkolwiek inną, czy wyższość wiedzy. Motywacje się liczą, słuchajcie. Ponieważ od motywacji też zależy, czy będzie to, co robimy, czy mówimy, zbudowaniem, czy zgorszeniem. Bo są rzeczy, do których Pan się przyznaje, są rzeczy, w których wystawia nas na próbę i zostawia nas samym sobie, ze swoją mądrością, ze swoimi słowami, które potem trzeba coś z tym zrobić. Czy bywasz skromny i jak często? Czy bywasz skromny i jak często? I też nie chodzi o skromność udawaną. Czy potrafimy się zachować w towarzystwie, wśród ludzi, nie wyróżniając się? Paweł wspomniał taki fragment, który jest na różne sposoby interpretowany. Dla Żydów stałem się jak Żyd, dla tamtych się stałem jak tamten. Natomiast ja bym chciał sparafrazować to, może nie dosłownie, ale czy potrafisz być wśród ludzi i okazać im szacunek przez nie, tak jak Pan Jezus. Znajdował się wśród grzeszników, ale Nie chodziło o to, że on się stawiał wyżej od nich. Oni potrafili z nim być, cieszyli się, że on jest. On nie był taki jak oni, ale oni się zmieniali. Natomiast co? Pan Jezus się nie wywyższał pośród nich. Miał tą umiejętność. Będąc sprawiedliwy wśród niesprawiedliwych, oni nie odbierali tego jako patrzenie na nich z góry. Pan Jezus był sprawiedliwy, ale nigdy nie traktował nikogo z góry. Czy potrafimy tak? Czy potrafimy tak? Jak zachowujesz się, gdy jesteś bardzo szczęśliwy? W sensie, tracisz głowę, nie tracisz głowy, czy zdarza ci się? Jak się zachowujesz, gdy jesteś bardzo szczęśliwy? To bardzo dobrze być szczęśliwym. To jest coś wspaniałego. Ktoś jest szczęśliwy, to wie, jak to jest. Ale też miło jest patrzeć na kogoś, kto jest szczęśliwy. Cieszyć się czyimś szczęściem, czyjąś radością. Natomiast czasami jest tak, że człowiek w tym szczęściu potrafi niezbyt mądrze się zachowywać. I warto o tym pamiętać.
Ja nie wiem, czy to jest dobry fragment, ale mnie się coś przypomniało. Z jednej strony Ewangelii oczywiście. Niestety nie pamiętam tego. Ale Jezus wspomniał o faryzeuszach. Oni chyba coś tam... I jakby dał ich przykład. I tam było takie słowa, że oni już swoją zapłatę otrzymali.
Tak, oni w modlitwach. Tak, ale jak gdyby...
Tak,
to jest prawda, pewna postawa. Natomiast ja mówię, cały czas tutaj próbuję to na nasz tutaj... Nasz codzienny grunt. Nikt nasz na rogu ulicy się nie modli. Chyba, że ktoś modli się, to nie wiem, a ja nie. I prawdopodobnie chyba żaden z was na ulicy rogu się nie modli. Natomiast pewna postawa eksponowania swojej pobożności może być również dla nas zagrożeniem. Tak jak mówię, że ta próżność może być zarówno duchowa, w sensie duchowym, jak i takim codziennym, doczesnym, tak, związanym z tym życiem tutaj takim codziennym. O. Słuchajcie, to chciałem wam dzisiaj przekazać. Tym chciałem was pobudzić do myślenia. Siebie też. Żeby nasze serca były pokrzepione. Pamiętajmy, że Pan jest z nami. I to, że wystawia nas czasami na próbę, żeby pokazać, co jest w naszym sercu, nie oznacza, że nas zostawia. Właśnie to jest metoda wychowawcza. Czasami zapominamy o tym, jakim jesteśmy tworem. Czasami trzeba nas ustawić do pionu, żebyśmy znowu skierowali swój wzrok na Chrystusa i w Nim położyli nadzieję, w Nim położyli ufność i w Nim położyli siłę do życia. I Jemu dziękowali za wszystko, czym nas obdarza, co nam daje, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Ja tyle. Chcielibyście coś dodać, coś powiedzieć jeszcze na koniec? To bardzo proszę.
Mi z kolei przypomina się, jak mi, wydaje mi się, tak podsumowujący trochę fragment, który mówi, też nie pamiętam z którego fragmentu, to jest ty, który patrzysz, stoisz, patrz, żebyś nie upadł. To jest odnośnie tego, co mówiłeś, że w takiej radości, czasami w takim braku czynności potrafimy gdzieś tam za daleko popłynąć. Zatem taka właśnie czujność, tak?
No tam w tym fragmencie z tego, co kojarzę, chodziło o tam chyba dietę jakąś. Już tak kojarzę, że czy o pewność siebie taką w bezpieczeństwie od jakichś grzechu tam chyba, coś takiego, ale okej, tak. Trzeba uważać zawsze. Trzeba zawsze uważać, że stoimy dzięki Panu, tak. Stoimy dzięki Panu, to prawda.
I jeszcze jeden taki fragment, który gdyby dla mnie jest taką przypominajką właśnie gdzie należy szukać takiej siły i pewności. To jest taki fragment, który mówi o tym, że bez ustanku się módlcie. To był taki fragment, który pokazał mi, że jest to faktycznie wykonalne i że wtedy faktycznie twoje myśli kierują się ku Bogu, tak? I wtedy łatwiej po prostu w tej czujności tak praktycznie być.
Tak, tak. To jest skierowane do wszystkich i każdy na swój sposób, na swoją możliwość pewne rzeczy realizuje. Temat modlitwy to też jest ciekawy temat. Bardzo szeroki, obszerny. Nieraz przywoływany. Pewnie nieraz jeszcze będzie przywoływany. Natomiast przypominam dwie rzeczy. Ciesz się, ale nie trać głowy. I bądź wdzięczny. Dwie rzeczy. Okej, słuchajcie. Pomódlmy się w takim razie.